jutro na Jasnej Górze. Jestem w kościele Pielgrzymka Młodych z Radia Maria na Jasną Górę. Pozdrawiamy tych, którzy pielgrzymują, tych, którzy się przygotowują, tych, którzy nie wiedzą, co jutro zrobić. To mówimy, wyrusz na Jasną Górę, jeszcze jest czas, ale dziś doskonale wiemy, że czas wzrastania to audycja piątkowa, wieczorna na antenie Radia Maryja, gdzie zgromadzili się studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, już pełen uśmiech, bo słyszymy się, widzimy się i mamy nadzieję, że będziecie razem z nami w ten wieczór przedpielgrzymkowy, w ten wieczór maryjny, ponieważ myśli nasze są na Jasnej Górze, ale nie myślcie, że zapomniałem. Ten wieczór i ten dzień jest jak najbardziej poświęcony naszym kochanym mamom. Mamo Michasiu, pozdrawiam cię gorąco i serdecznie, a teraz czas na to, by nasi studenci w studiu przedstawili się i też powiedzieli coś o swoich mamach. A zatem Emilka, to ty.
Tak, Emilka to ja. O mojej mamie co mogę powiedzieć, że dla mnie jest najlepszą mamą, jaką mogłam mieć i ma niesamowity błysk w oczach swoich. Uśmiech też ma taki promieniejący młodością, witalnością, radością. Jest szalona pozytywnie, jak dla mnie dobrze zorganizowana, pomysłowa i ma taką artystyczną duszę.
To Emilka z Torunia.
Tak jest.
Gabrysia?
Tak, a więc jak już zostałam przedstawiona, mam na imię Gabrysia. A jaka jest moja mama? Przede wszystkim mówię na nią mamusia. I zawsze tak, to jest dla mnie właśnie taki dobry duch, dobry człowiek. Jest taką osobą, której mogę absolutnie powiedzieć wszystko. Zresztą nie tylko ja, bo jest taką centralą, do której wszyscy dzwonimy, kiedy tylko potrzebujemy pomocy. Tak. Dokładnie, to jest moja mama.
No, uwaga, teraz Dominika, prawniczka.
Szczęść Boże, tak. Może nie prawniczka jeszcze, ale na dobrej drodze. A moja mama, tak, no to na pewno przez nią spłynęło na naszą rodzinę wiele łask, a największą z nich jest właśnie mama, bo jej imię tłumaczy się jako łaska, Anna. No i moja mama jest dla mnie taką przewodniczką, szczególnie też duchową. Takie rozmowy z mamą wspominam bardzo dobrze, takie długie rozmowy do późna w nocy nawet, kiedy nie wiem, co mam zrobić, wiem, że zawsze mogę się jej poradzić. Jest naszą taką piękną ozdobą naszej rodziny i serdecznie ją też pozdrawiam z tego miejsca.
Agatka, ty masz mamę?
Ja mam mamę. Ona jest nie tylko moją mamą, ale jest też mamą wszystkich innych dzieci, bo nas w domu jest siedmioro, więc moja mama Edytka jest mamą siódemki dzieci. I ona kocha słoneczniki i bardzo mi się ze słońcem kojarzy, bo jest jedną z najbardziej ciepłych, życzliwych i sympatycznych osób, jakie znam. Jest niesamowicie utalentowana. Czego by się nie dotknęła, to po prostu robi świetnie. Zna chyba wszystkie możliwe rodzaje kwiatów, układa je przepięknie. Też potrafi piec pyszne ciasta, zawsze wszyscy się tym zachwycają. Jest wspaniałą mamą. Jest dla mnie taką przyjaciółką, takim portem, do którego zawsze mogę przypłynąć i dzięki niej czuję się zawsze bezpieczna, kochana. Ona jest tą osobą, która zawsze mnie wspiera. Nieważne, czy odnoszę sukces, czy porażkę, ona jest ze mną zawsze i za to jestem jej bardzo, ale to bardzo wdzięczna.
No, jest z nami dziś jedyny mężczyzna, Maciej. Macieju, ty masz mamę?
Oczywiście, że mam. Moja mama to wspomnienia przede wszystkim, to, że jest wymagająca, ale jednocześnie bardzo, bardzo cierpliwa i stanowiła na pewno dla mnie takie oparcie, dla mnie i dla moich sióstr, którzy na pewno sprawiamy jej sporo problemów i zachodu, ale wiem, że nadal chce z nami być, że nadal nas kocha i że zawsze mamy w niej oparcie. I to jest na swój sposób piękne.
Dziś czas, byśmy porozmawiali o naszych mamach, ale jakoś szczególnie chcemy ciebie zaprosić do refleksji nad czwartym przykazaniem boskim, czwartym przykazaniem dekalogu, czci ojca i matkę swoją, a póki co ty, co nie zwątpiłaś nigdy, dla naszych kochanych mam. 21:38. Ty, co nie zwątpiłaś nigdy, to o Matce Najświętszej, ale każdy z nas, gdy patrzy na mamę, mamusię, matkę, to przecież myśli też o Matce Najświętszej. I dzisiaj chcemy wam, drodzy młodzi, zaproponować temat w oparciu o nauczanie świętego Jana Pawła II, a jakżeż, gdy pojawiają się tutaj studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej z Duszpasterstwa Akademickiego, to z reguły pochylamy się nad tekstem świętego Jana Pawła II i nie inaczej jest dziś. Jan Paweł II w 91 roku był dwa razy w Polsce. Raz na takiej podróży apostolskiej, gdzie przypomniał nam dekalog, a drugi raz właśnie w sierpniu, gdy spotkał się z młodzieżą całego świata. Z tego wydarzenia pamiętamy jego nauczanie, ale nade wszystko hymn Abba Ojcze. Dziś chcemy zaprosić się wzajemnie do Kielc. Tam 3 czerwca wygłosił katechezę o czci wobec ojca i wobec matki. I uwaga, jeżeli jesteś młodym człowiekiem, tym bardziej zostań, bo Jan Paweł II nie był takim głosem, który nakrzyczał na ludzi młodych, ale pokazał całe spektrum tego przykazania, jak ono się odnosi do Boga, dlaczego jest cześć, dlaczego Bóg jakby tą czcią podzielił się z rodzicami, kiedy rodzice tej czci są, że tak powiem, godni, bo przecież ta cześć jest tylko dla Pana Boga, a kiedy szacunek dla rodziców i dlaczego szacunek, a nie cześć. To wszystko jest w tej homilii Jana Pawła II. Jak wiecie, Radio Maryja jest interaktywno od samego początku, czyli jest nie tylko nadawaniem, ale jest wzajemnym komunikowaniem i chcemy wam powiedzieć, że jest okazja już teraz, by o swoich rodzicach, by o swoich mamach coś napisać na profilu facebookowym Czas Wzrastania. A zatem FB Czas Wzrastania, tam pod dzisiejszym postem można, należy koniecznie napisać coś serdecznego o swoich rodzicach, coś serdecznego o swojej mamie. Przeczytamy, przekażemy to na falach Radia Maryja. Też wiadomo, że można będzie telefonować, telefony w odpowiednim czasie, a tych, którzy nie chcą dzielić swego głosu, ale chcą coś napisać, nie na Facebooku, ale SMS-em, też podaję numer 536-600-500. 536-600-500. A teraz do dzieła, czyli nasza refleksja nad homilią Jana Pawła II na temat 4 przykazania. Przykazania, które brzmi: czcij ojca swego i matkę swoją.
Słowa 4 przykazania skierowane są do dzieci, do synów i córek. Mówią: czcij ojca i matkę. Z równą siłą jednak odnoszą się do rodziców. Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć. Bądź godny imienia ojca, bądź godna imienia matki.
Oto twoja matka i twoi bracia. Słowa, które wypowiada ktoś z rzeszy słuchającej nauczania Chrystusa, przypominają mu o rodzinie. Przyszedł na świat jak każdy człowiek. On, syn człowieczy, poczęła go matka i ona też wydała go na świat.
Jej dziewicze macierzyństwo było osłonione zstąpieniem Ducha Świętego. Dla ludzi pozostawało nieznane. Wiedział o nim tylko Józef, który w oczach wszystkich uchodził za ojca Jezusa z Nazaretu. Krewni Maryi i Józefa, pochodzący również z rodu Dawida, byli zgodnie z obyczajem nazywani braćmi i siostrami Jezusa. Tak więc odkupienie świata dokonuje się naprzód poprzez rodzinę. Nowe przymierze łączy się ze starym na gruncie tego przykazania, które uwydatnia świętość rodziny oraz odpowiadające jej powinności. Czcij ojca twego i matkę twoją.
W prawie Bożym, w dekalogu, przykazanie to następuje bezpośrednio po trzech pierwszych, które określają stosunek człowieka do Boga. Jest ono pierwszym wśród przykazań, które łączą stosunek do Boga ze stosunkiem do człowieka. Przykazania pierwszej tablicy i przykazania tablicy drugiej, od 4 do 10.
Już to samo wskazuje na kluczowe znaczenie rodziny.
Jan Paweł II przypomina nam na początku tego tekstu już, że Jezus Chrystus przyszedł na świat jak każdy człowiek. Go też poczęła i zrodziła matka. Na sposób inny, bo na sposób dziewiczy została osłonięta Duchem Świętym. To jest ta inność, ale Matka Boża jest Matką Chrystusa, który ma dwie natury, tą ludzką i tą boską, ale ona nie jest matką jakiejś natury, ona jest matką całej osoby Jezusa Chrystusa. I to jest piękne, że właśnie Bóg tak się zniżył, że przyszedł na ten świat jak każdy i każda z nas. Też miał mamę jak każdy i każda z nas, tak jak tutaj przedstawialiśmy te nasze mamy, tak Jezus mógłby dzisiaj usiąść z nami w studiu i też opowiedzieć o swojej mamie, Matce Bożej, którą potem oddał też nam za matkę.
Tak, ja myślę, że dlatego możemy w ogóle podjąć ten temat. Właśnie dlatego, że mamy ten wzór rodziny świętej, świętej mamy, już podany w Ewangelii. Od niego możemy wyjść i od tego też wychodzi święty Jan Paweł II. Wskazuje na macierzyństwo Matki Bożej oraz na jej Syna, na Jezusa Chrystusa.
Tak, jeszcze te piękne słowa, że macierzyństwo Maryi było osłonione stąpieniem Ducha Świętego i że dla ludzi to pozostaje nieznane, ale tak naprawdę zastanawiam się, czy może istnieć macierzyństwo, które nie jest osłonięte tą mocą Ducha Świętego. Czy w człowieku to nie jest przecież coś niesamowitego, tajemnica właśnie Ducha Świętego, że w ciele kobiety zaczyna istnieć życie człowiecze, które przecież jest i ciałem, i duszą. To też jest tak naprawdę tajemnica Ducha Świętego w każdym tym poczętym życiu.
To tchnienie, które też jest w Księdze Rodzaju właśnie, to, że Bóg tchnął w człowieka, którego ulepił i wtedy właśnie tchnął w niego życie, to też może być to tchnienie Duchem Świętym, nie? To tchnienie Ducha Świętego w człowieka.
To piękne, co powiedziałaś. Wczoraj moja koleżanka pokazała mi malutkie dzieciątko naszych znajomych wspólnych i właśnie powiedziałam, jaki malutki cud. I to rzeczywiście jest taki cud z nieba.
Tak, ale też nie wszyscy mają na to otwarte oczy. Właśnie, że dla ludzi to raczej w większości pozostaje nieznane, że często nie widzą tego cudu. Chociażby tutaj też te słowa przytoczone, że tylko Józef wiedział o tym tak naprawdę, jak wielkim to jest cudem to życie poczęte w Maryi. A tak, to mieszkańcy Nazaretu, dla nich to było coś normalnego. Całkiem zwyczajna sprawa. Maryja jest matką, święty Józef jest ojcem. Nic nadprzyrodzonego.
To też wskazuje na taką rolę ojca rodziny, ponieważ Bóg objawił to tylko Józefowi, to co się tak naprawdę wydarzyło i to właśnie myślę, że Pan Bóg chciał nas też wprowadzić w ten temat ważności ojcostwa i że tak naprawdę jeśli
dochodzi do kryzysu ojcostwa, jest kryzys całej rodziny.
Bardzo dobrze, że właśnie to poruszyłaś, bo myślę, że tutaj też w tym miejscu Pan Bóg chce nam też pokazać taką nierozerwalność między macierzyństwem i ojcostwem. To, że poczyna się dzieciątko, to jest odpowiedzialność po jednej i po drugiej stronie, że to, wiadomo, mama ma szczególną więź z tym dzieciątkiem, które jest pod jej sercem, ale to ojciec też bierze za to odpowiedzialność. Myślę, że właśnie ten wymiar nierozerwalności macierzyństwa z ojcostwem też jest tutaj taki bardzo ważny i kluczowy.
I czci ojca swego i matkę swoją, to jest cześć. Czy trzeba się zastanowić, co to znaczy, czym jest ta cześć, że mówimy o czci do Boga przecież, że Bóg w tym też, jak wcześniej mówiliśmy, że zniżył się do człowieka, że w ogóle przyszedł w rodzinie i też jako człowiek na świat, to, że też podzielił się z człowiekiem przez podzielenie się tym darem stwórczym, jeśli chodzi o życie, podzielił się też czcią, która się należy tym, którzy to życie przekazują.
Tak, ponieważ jak możemy zauważyć, czwarte przekazanie było zaraz po trzech przekazaniach boskich, to znaczy podkreśla ważność czci dla naszego ojca i dla naszej matki, jaką powinniśmy oddawać za ten cały trud, za poczęcie, za to, że nas wychowywali.
W ogóle za życie.
I to czwarte przykazanie łączy stosunek do Boga ze stosunkiem do człowieka. Powiedzielibyśmy, jest takim pomostem pomiędzy tym, co boskie, a tym, co ludzkie. I zwróćmy uwagę, że Jezus miał rodzinę. Bóg miał rodzinę na ziemi i nie przyszedł jak UFO bądź jakiś meteoryt, który nagle przeobraził się w człowieka, tylko przyszedł na ten świat Bóg jako odkupiciel w rodzinie i z rodziny. Wcielił się i oddawał cześć swoim rodzicom, czyli był im też posłuszny, był im wdzięczny za dar życia. I to, co podkreśliliście bardzo tak ciekawie, że nie był jakimś nadzwyczajnym, tylko był zwyczajnym. Bo o jego nadzwyczajności boskości wiedziała Maryja, wiedział Józef, wiedziała jeszcze, no wiadomo, Elżbieta, która w mocy tego Ducha Świętego też wyśpiewała swój hymn uwielbienia. Jan Paweł II, homilia mszy świętej odprawionej na lotnisku w Masłowie 3 czerwca 1991 roku, czci ojca swego i matkę swoją. O tym dziś rozmawiamy, jesteśmy po takiej pierwszej części tej homilii. Zwróciliśmy uwagę tylko na niektóre jej aspekty, przed nami kolejne. Mam nadzieję, że jesteście ludzie młodzi razem z nami, że są z nami również dorośli, że są babci, dziadkowie, bo tego wieczoru, tej nocy chcemy na nowo odświeżyć swój charyzmat miłości do rodziców, ale też do młodszego pokolenia, do dzieci. Czy posiadamy je w tym wymiarze rodzicielskim, czy też nie, do dzieci, które wychowujemy, które spotykamy. O tym wszystkim chcemy sobie dziś wzajemnie mówić. Już przychodzą SMS-y, już widzimy wpisy na Facebooku. SMS-y 536-600-500, 536-600-500, a facebookowy profil to profil o nazwie Czas Wzrastania.
Już to samo wskazuje na kluczowe znaczenie rodziny. Przykazanie zobowiązujące człowieka do czci rodziców, ojca i matki, zabezpiecza podstawowe dobro ludzkiej wspólnoty. Rodzina bowiem znajduje się u podstaw wszystkich ludzkich wspólnot, wszystkich społeczności i społeczeństw.
Bóg jako najwyższy prawodawca daje temu wyraz w przymierzu synajskim, a Ewangelia potwierdza i pogłębia prawdę moralną dekalogu o rodzinie.
Rodzina jest bowiem wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkiej. Nie ma więzi, która by ściślej wiązała osoby, niż więź małżeńska i rodzinna. Nie ma innej, którą można by z tak pełnym pokryciem określić jako komunię.
Nie ma też innej, w której wzajemne zobowiązania byłyby równie głębokie i całościowe, a ich naruszenie godziłoby bardziej boleśnie w ludzką wrażliwość kobiety, mężczyzny, dzieci, rodziców.
Słowa czwartego przykazania skierowane są do dzieci, do synów i córek. Mówią: czci ojca i matkę. Z równą siłą jednak odnoszą się do rodziców. Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć. Bądź godny imienia ojca, bądź godna imienia matki.
Kiedy nic nie mam, nic nie mogę dać. Królowie wnoszą skarby pod mój dach. Kiedy nie widzę drogi, nie wiem jak. Syłasz anioła dla mnie, dajesz znak. Tam, gdzie zwycięstwo jest, tam, gdzie otchłań bólu też, w miejscu wiecznej łaski Twej miłość spotyka mnie. Ty tam ze mną Izaaka, Jakuba. Gdy wołam Abba Ojcze, przemija śmierć i strach. Tam, gdzie zwycięstwo jest, tam, gdzie otchłań bólu też, w miejscu wiecznej łaski Twej miłość spotyka mnie. Ty tam ze mną jesteś, Ty tam ze mną będziesz, Ojcze pokoleń, Ty, który jesteś, zawsze przy mnie będziesz, zawsze przy mnie jesteś, zawsze przy mnie będziesz, Ojcze, Abba, Ojcze, Abba, Ojcze, jesteś ze mną. Abba, Ojcze, Abba, Ojcze, Abba, Ojcze, jesteś ze mną. Abba, Ojcze, Abba, Ojcze, Abba, Ojcze, jesteś ze mną. Abba, Ojcze, Abba, Ojcze, Ojcze, Abba, Ojcze, jesteś ze mną. Ty jesteś ze mną. Zawsze
czwarte przykazaniem dekalogu: czcij ojca twego i matkę twoją. A w studium studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej Emilia, Gabrysia, Dominika, Agata oraz Maciej.
Rozpoczynając od tych słów tej drugiej części, tego drugiego punktu homilii Jana Pawła II, Jan Paweł pisze, że rodzina znajduje się u podstaw wszystkich ludzkich wspólnot. I to jest prawda, to jest taka nasza pierwotna wspólnota, w której się rodzimy. Mówi się z przekorą, że rodziny się nie wybiera, po prostu się w niej rodzimy. I rzeczywiście jest to taka najbardziej podstawowa, pierwotna, najbliższa nam wspólnota, w której tak naprawdę wzrastamy, od której uczymy się, w której uczymy się miłości, która nas wychowuje, która nam przekazuje wiarę, jeżeli jest to rodzina katolicka. Rodzina jest tym naprawdę najważniejszym dla nas miejscem, dlatego że to ona nas kształtuje, ona jest tą przestrzenią, w której człowiek wzrasta.
Tak, tutaj padło też coś takiego w przerwie krótkiej naszej, że dekalog to nauka jak kochać. To jest piękne, że mówimy o dekalogu nie jako o pewnym tak zabraniu nam jakiejś wolności, jakimś ograniczeniu, ale o pokazaniu, jak żyć, ale też właśnie, jak kochać, jak kształtować nasze życie, nasze rodziny. Tutaj też można powiedzieć o tym, że Bóg, który uczestniczy jakby w naszym życiu, też który dał kobiecie i mężczyźnie dar przekazywania życia, święty dar rodzicielstwa, w którym sam on uczestniczy jako syn swojej matki, przekazał im też prawo do odbierania czci. I tutaj po raz kolejny wracamy właśnie do tej czci, do tego, że jakby cały czas się tego uczymy, w jaki sposób budować nasze rodziny. Bóg przekazał przekazania i pokazał nam, jak być mamą, jak być tatą, jak być dziećmi, jak kształtować właśnie to nasze życie i nasze relacje.
Pokazał to też Izraelitom w kluczowym momencie ich wędrówki, właśnie podczas tego przymierza synajskiego, kiedy oni mieli wejść do ziemi dla nich teraz obcej kulturowo, obcej ze względu na też ludzi, którzy zamieszkiwali ten teren, ponieważ oni kierowali się w ogóle innymi prawami. I Pan Bóg, zadając im to zadanie jakby życia w tym nowym kraju, daje im konkretne wskazówki. I żeby właśnie nie doszło do sytuacji, w której Pan Bóg pozostawia ich po prostu i teraz sobie radźcie. Tylko Pan Bóg konkretnie pokazuje, jak kochać Boga, jak kochać siebie, jak kochać drugiego człowieka. Daje im takie zabezpieczenie. Zabezpiecza właśnie na początku, zaraz po czci oddawania Bogu, zabezpiecza rodzinę.
Właśnie ja bym też powiedziała, że daje takie wskazówki, że to przymierze synajskie, które jest takimi właśnie wskazaniami, jak żyć, to są takie wskazówki dla tego nowego narodu, do tego, jak mamy postępować. To są takie, ja lubię to słowo, drogowskazy. Tak jak jedziemy podczas drogi samochodem, to gdybyśmy nie kierowali się znakami, drogowskazami, to spowodowalibyśmy pełno wypadków. I Bóg, dając nam przykazania, On nie chce nam odebrać wolności, tylko chce naszego szczęścia, naszego dobra, chce nas tak pokierować, jak taki też mądry rodzic. To też bardzo mi się to łączy z tym ojcostwem i macierzyństwem. Dobrzy rodzice też dbają o to, żeby dziecko, jak bawi się przy kontakcie, nie zabrało te rączki z tego kontaktu, żeby nie włożyło tego paluszka, żeby nic mu się nie stało. Są pewne zakazy, które są dla nas dobre. Są pewne wskazówki, które mają nas prowadzić ku lepszemu, ku temu, żeby być lepszym człowiekiem, ku temu, żebyśmy doszli do zbawienia.
Co dla mnie było ważne, kiedy czytaliśmy ten fragment, ale też wcześniej, w trakcie właśnie przygotowywania się do omówienia tej homilii, to słowa o tym, że to przykazanie jest skierowane do synów, do córek, ale też odnoszą się do rodziców. Tutaj przepięknie to Jan Paweł II powiedział: bądź godny imienia ojca, bądź godna imienia matki. To jest tak ważne, bo zawsze wydawało mi się, że to czwarte przykazanie jest do mnie jako do dziecka. Masz szanować swoich rodziców i oczywiście tak jest, ale właśnie to też, że bądź godny, zasługuj na to, aby być czczony.
Tak, i też myślę, że ważny jest ten fragment o tym, że ta najpełniejsza właśnie z punktu widzenia więzi międzyludzkiej wspólnota rodzinna wiąże się z tą więzią małżeńską. I czy my możemy mówić o więzi rodzinnej bez mówienia o więzi tej małżeńskiej, sakramentalnej? Czy to w ogóle, bo teraz właściwie można się spotkać z różnymi definicjami rodziny. Ja też w przedszkolu gdzieś tam, czy w szkole, w świetlicy, słuchając dzieci, nieraz słyszałam, że ktoś ma siostrę psa, siostrę kota. No i teraz pytanie właśnie, gdzie są te więzi najpełniejsze, jeśli nie w rodzinie? I myślę, że nie znajdziemy właściwej odpowiedzi, jeśli nie spojrzymy na to w świetle tej więzi sakramentalnej, małżeńskiej.
I też to, co podkreśliłaś, że ta więź między na przykład człowiekiem a zwierzęciem nigdy nie będzie taka sama, jak ta więź między osobą a osobą. Ta więź osobowa, ona jest tutaj najściślejsza, bo wiąże osoby, pisze Jan Paweł II. Też ta więź małżeńska, ta więź rodzinna jest jakby na wzór też tej więzi, która jest w Trójcy Świętej. Bo Trójca Święta, ona też jest tą więzią relacji między trzema osobami boskimi. I rodzina tak samo jest więzią, która polega na relacjach, która polega na miłości. Tak jak w Trójcy Świętej jest to miłość osobowa, miłość między osobami.
Też właśnie chcąc sobie zobrazować Boga, często ludzie właśnie próbują sobie tak pomóc. Jeśli został nam dany taki w życiu dobry obraz ojca rodziny, to właśnie często ludzie patrzą na Boga poprzez obraz swojego ojca. I kiedy właśnie usłyszałam to zdanie kiedyś w swoim życiu, to pomyślałam, że faktycznie naprawdę tak jest, że postrzegam Boga ojca poprzez pryzmat swojego taty i widzę w nim właśnie te same cechy.
Wracając też do czci, do oddawania rodziców, dlatego że niektórym z nas się wydaje, że zasługiwaliby na cześć, znaczy, że muszą postępować tylko dobrze, tylko musimy sobie zdawać z tego sprawę, że nie zawsze dobrze dla nas znaczy robić to, co my chcemy w danym momencie. Jeżeli rodzic nadal zasługuje na cześć, nawet jeżeli on nam czegoś zakaże w imieniu dobra dla nas, jeżeli nie pozwoli nam oglądać, tak przykład od mojego kuzyna, był wielce obrażony na swojego tatę, ponieważ ten zabronił mu oglądać meczu piłki nożnej, a on jest wielkim fanem. Ale ojciec dobrze wiedział, że chodzi o to, że syn musi jutro wstać do szkoły, że ma swoje obowiązki i zrobił to nie dlatego, że chciał mu zrobić źle, tylko zrobił to dla dobra. Więc musimy wiedzieć, że nawet jeżeli czasami nam się wydaje, że obrazimy się naszych rodziców, że oni nie powinni zasługiwać na cześć, powinniśmy zawsze spojrzeć na to z innej strony.
I też w tym miejscu musimy pamiętać, że nie każdy ma rodziców, którzy na tę cześć mimo wszystko zasługują. Dlatego, że cześć przede wszystkim należy się Bogu. Ona u Boga jest bezwarunkowa. Bóg nas stworzył, Bóg zawsze chce dla nas dobra, a ta cześć dla rodziców, ona jest warunkowa i o tym mówi Jan Paweł II, że cześć mamy oddawać, ale rodzice mają pamiętać o tym, żeby na tę cześć zasługiwać. Zawsze właśnie musimy pamiętać, że ta cześć do Boga będzie bezwarunkowa, a cześć do rodziców będzie warunkowa. I widzimy to też później w Piśmie Świętym. Mamy powiedziane, dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom, ale też od razu jednocześnie, ojcowie, nie rozdrażniajcie swoich dzieci. Widzimy tutaj tę wzajemność relacji. To nie jest tak, że teraz Jan Paweł II mówi, o, wy młodzi musicie tutaj czcić ojca i matkę. Tutaj Jan Paweł II jest bardzo sprawiedliwy w tym. Mówi o tym, żeby oddawać każdemu to, co mu się słusznie należy. Czyli ta cześć ma być oddana tak po sprawiedliwości, że ona należy się rodzicom, jeżeli też oni na nią zasłużą. Więc myślę, że to jest takie zaproszenie i dla młodych, aby czcili rodziców, ale też dla rodziców, aby starali się na tę cześć zasługiwać.
Jeszcze tylko krótko nawiążę tutaj do słów Emilki. Faktycznie współcześnie mamy dość duży kryzys pojęć, definicji i dlatego czemu by nie wrócić do dekalogu, do Pisma Świętego. Tam te słowa są prawdą niezmienną i właśnie dlatego też o tym mówimy.
Myślę, że to byłoby bardzo pomocne dla wielu młodych ludzi, żeby w ogóle odnaleźć swoją tożsamość i ugruntować się w tej swojej tożsamości człowieka, bo właśnie to naruszenie jakoś tych więzi w rodzinie rzeczywiście najbardziej boleśnie godzi w tą ludzką wrażliwość i kobiety, i mężczyzny, i dziecka, i rodziców. I trzeba o tą więź dbać.
Wzajemna więź, którą Jan Paweł II nazywa i przypomina, że jest komunią wręcz, takim zjednoczeniem więzi rodziców względem siebie jako małżonków, ale też i dzieci, rodzeństwa ze sobą, z rodzicami. Zwróćmy uwagę, że Jan Paweł II, mówiąc o czci ojca i matki, w czwartym przykazaniu pisze, że to przykazanie łączy stosunek do Boga ze stosunkiem do człowieka i ukazuje nam Trójcę Świętą jednocześnie. My podkreślamy Boga i Ducha Świętego, tak tutaj słyszymy z waszych refleksji, z naszych refleksji, a jednocześnie Bóg dał człowiekowi zdolność do takiego obcowania osób ze sobą, jak obcuje on w całej swojej istocie tego, kim jest jako Ojciec, Syn i Duch Święty, jako Bóg. Bóg jest nasz, ten, w którego wierzymy, który nam się objawił, który nas stworzył, który nas miłuje, jest tym, który obcuje ze sobą osobowo, w równości, we wzajemnej miłości, jedności. I tutaj, jeżeli czytamy o komunii będącej komunią w rodzinie, to nie tylko komunia między matką a ojcem, to komunia w rodzinie, to ta więź, o której tak słyszymy, ale jednocześnie to wrażliwość, wzajemna wrażliwość, którą można zranić, na przykład wprowadzając to, co powiedziała Emilka, wprowadzając do domu pojęcie siostry psa albo siostry kota, tak, czy brata kota, no bo to jest naruszenie tej wrażliwości, naruszeniem tej wrażliwości będzie ordynarny stosunek wzajemny do siebie, a nie stosunek, czy taka relacja wrażliwości na dobro, na piękno, na delikatność, bo przecież tu jest i kobieta, jest i mężczyzna, więc z poszanowaniem tej różnorodności osób, różnorodności charakteru, a jednocześnie wzajemnego wymagania od siebie i to wymagania w miłości. No dziękuję wam za zasłuchane, byłem niesamowicie w to, co mówicie, jak mówicie. Przed nami jeszcze kilka takich części. Przypomnę, że dziś w Dzień Matki, w przeddzień pielgrzymki młodych z Radiem Maria na Jasną Górę, duszpasterstwa Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, podejmujemy temat czci ojca swego i matkę swoją. Czynimy to na podstawie homilii świętego Jana Pawła II, wygłoszonej 3 czerwca 1991 roku. Na facebookowym profilu Czas Wzrastania już pojawiają się wasze pytania, wasze spostrzeżenia, wasze życzenia dla mam, wasze refleksje o rodzinie, o rodzicach. Też SMS-y już nadchodzą. Przyjdzie czas i chwila, gdy będziemy pozdrawiać, czytać i konfrontować te treści z naszym doświadczeniem, z naszą wiedzą. Dziękujemy, że wzajemnie chcemy się w ten sposób uczyć i ubogacać. 536-600-500 to numer SMS-owy, Facebook, profil Czas Wzrastania.
Słowa czwartego przykazania skierowane są do dzieci, do synów i córek. Mówią: czci ojca i matkę. Z równą silą jednak odnoszą się do rodziców. Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć. Bądź godny imienia ojca, bądź godna imienia matki.
Znamienna jest odpowiedź Chrystusa na to wołanie z tłumu, przypominające mu o jego matce, o rodzinie. Oto Jezus stawia pytanie: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Pytanie to mogło nawet zaskoczyć słuchających.
Chrystus jednak stawia to pytanie, aby z tym większą siłą zabrzmiała odpowiedź, jaką zamierza sam dać. Odpowiedź ta brzmi: kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką.
Przeciwna odpowiedź, a równocześnie z gruntu jednoznaczna. Tak jak przedziwne i jednoznaczne zarazem jest wskazanie na otaczających go uczniów ze słowami: oto moja matka i moi bracia. Znajdujemy się w samym centrum Ewangelii. Jezus z Nazaretu, Syn Człowieczy, narodzony z Maryi Dziewicy, przyszedł objawić ludzkości Ojcostwo Boga.
Przyszedł objawić Ojcostwo, które On sam jeden zna, jako współistotny Ojcu Syn. Przyszedł więc, aby wprowadzić ludzkość w sam przedwieczny i boski wymiar wszelkiego w świecie stworzonym ojcostwa i rodzicielstwa, wszelkiego też porządku i ładu, który ma wymiar rodzinny jako podstawowy.
Czy objawić to znaczy tylko przypomnieć? Więcej. Objawić to znaczy przywrócić. Chrystus przyszedł, aby przywrócić ludzkości, ogromnej ludzkiej rodzinie, ojcostwo Boga. Tylko On jeden mógł tego dokonać w sposób pełny.
Aby zaś przywrócić ludziom ojcostwo Boga, musiał Chrystus przywrócić ludzi Bogu jako Ojcu. I to nie było Jego istotną misją. Misji tej nie spełnił przez samo nauczanie. Misję tę spełnił do końca dopiero przez krzyż, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
Bądź godny imienia Ojca, bądź godna imienia Matki. Tymi słowami Jan Paweł II chce nam też podkreślić właśnie, co musi zrobić ojciec i matka, aby stać się godnymi. I tu odpowiedź daje nam Jezus w Ewangelii, w tym jednym z bardziej szokujących momentów, w których każdy może się zastanowić zaraz, o co Jezusowi teraz chodzi. A Jezus właśnie poprzez słowa, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką, sam sobie stawia pewne wymagania. Ponieważ pomimo to, że kocha Józefa, kocha Maryję, mówi o tym, że prawdziwą matką i prawdziwym ojcem jest ten, kto wypełnia wolę Ojca. No i jednocześnie Jezus nie przekreśla tym Józefa i Maryi, ponieważ to są osoby, które tak naprawdę w 100% wypełniły wolę Boga, więc tutaj Jezus jakby jeszcze, można powiedzieć, że nawet podkreśla, że oni zasługują na miano ojca i matki.
Ja nawet bym pociągnęła to dalej, że on nie tyle nie przekreśla Józefa i Maryi, co innych ludzi podnosi do tej godności niepokalanej, że mówił o Maryi właśnie, o tej niepokalanej dziewicy, która była przed wiekami przygotowana na to, żeby być matką Boga. A Jezus teraz mówi, że każdy może być mu tak bliski, tak umiłowany, jak jego matka, ta, która była przygotowywana od wieków przez wypełnianie jego woli. Niekoniecznie od wieków, tylko od teraz, od tu i teraz, od wypełniania jego woli. Można stać się dla Jezusa kimś tak bliskim, jak jego matka, jak jego brat, jak siostra.
To, co mówisz, że Pan Jezus podkreśla to, że na jego więzy z nim nie wpływają takie typowe, stricte więzy rodzinne, że ja nie muszę być kuzynką Pana Jezusa z pierwszego pochodzenia, żeby być mu siostrą, czy bratem, czy matką. On podkreśla to, że nie liczą się te więzy rodzinne, ale to posłuszeństwo Bogu Ojcu. To też właśnie on pokazuje to, że ta ważniejsza miłość niż miłość do rodziców, która wydaje nam się tak najbliższa, najważniejsza, to jest jeszcze większa miłość, miłość do Boga. I tu mi się kojarzy taka anegdotka z mojego życia, z moich opowieści, która dotyczy moich sióstr. Mam siostrę młodszą, Helenkę, i ona czasem mówi, że kocham cię naprawdę, naprawdę najmocniej na świecie, ale jeszcze mocniej Pana Boga. I to mi się zawsze tak podobało, że ona jakby wiedziała już jako mała dziewczynka, bo jakoś tak u nas w domu też było to podkreślane, że mimo tego, że my jako rodzina bardzo się kochamy, bo to jest taka miłość naturalna, miłość bezinteresowna, miłość, która nie musi na nic zasługiwać, to jest jeszcze większa miłość. Nam jest to ciężko sobie wyobrazić, ale jest to jeszcze większa miłość, miłość do Boga. I ona wyraża się w czym? W posłuszeństwie Bogu. Co też widzimy u 12-letniego Jezusa, który przecież zagubił się i Matka Boża pyta go z troską, że jak mogłeś nam to uczynić? A Jezus odpowiada, dlaczego się martwiliście?
Agatko, zatrzymajmy się nad tym fajnym sformułowaniem. Jezus się zagubił?
Znaczy, Matka Boża myślała, że się zagubił. Tak. Jezus był świadomy tego, że jest w świątyni. Ale Matka Boża myślała, że się zagubił i pyta go.
Z perspektywy matki, tak.
Tak, z perspektywy matki. I pyta go, dlaczego. A Jezus odpowiada właśnie, dlaczego się martwiliście? Czy nie wiedzieliście, że będę w domu mojego ojca? Jakby chciał podkreślić właśnie to, że ponad posłuszeństwem im jest jeszcze to posłuszeństwo Bogu Ojcu.
Dokładnie, przyjście Jezusa i jego nauczanie, jego życie jest tak naprawdę lekcją o Bogu. Można tak powiedzieć, że to on nam mówi, Ojcze nasz, on nam przekazuje też, jakby daje nam Boga tak już jeszcze bardziej jako ojca. On go nam przybliża, opisuje i też stawia jako taki wzór. I jakby jest takim, łączy ten stosunek, tą miłość do Boga ze stosunkiem do człowieka. I to, co też już tu wspomnieliśmy, nie można prawdziwie kochać rodziców, kochać drugiego człowieka, nie kochając Boga. Więc to on powinien być zawsze na pierwszym miejscu, bo bez tego nie ma fundamentów do mówienia o prawdziwej miłości.
Czyli miłość musi być sakramentalna. Miłość małżeńska.
I umacniana w ogóle przez sakramenty też takie codzienny, czy sakrament Eucharystii, czy sakrament pokuty i pojednania. Ta miłość musi się karmić tymi sakramentami, bo inaczej zwyczajnie obumiera.
I to też piękne, że zwłaszcza przed sakramentem małżeństwa, ale szczególnie też właśnie później, można kultywować w rodzinie przystępowanie do sakramentów wspólnie. Wspólne chodzenie na mszę świętą, właśnie spędzanie tego czasu jako jedna rodzina, szczególnie jako też mąż i żona.
Tak właśnie mnie to szczerze mówiąc zastanawia słuszność tych wielu mszy niedzielnych, że rozdziela się w niedzielę mszę świętą na mszę dla dzieci przedszkolnych, dla dzieci starszych, dla młodzieży. Zastanawiam się właśnie, czy mimo wszystko nie jest ważne to, żeby rodzina razem była na tej mszy świętej, chociaż w niedzielę. Rodzice razem z dziećmi. Ja nie mówię, żeby siedzieli obok siebie w ławce, bo to jest piękne, kiedy dzieci, chłopcy, synowie służą gdzieś tam przy ołtarzu. Załóżmy, ich siostrzyczka śpiewa w scholce. I rodzice może też gdzieś jakoś się angażują albo po prostu właśnie są obok siebie w tym kościele, ale żeby jednak byli w tej godzinie, w tej samej godzinie uczestniczyli w tej ofierze.
Tak, ja tutaj wrócę jeszcze do tego, co ja powiedziałam. Powiedziałam o tym, że objawić, czy to jest tylko przypomnieć o tej dobroci, o tym ojcostwu. Jan Paweł II mówi więcej. Objawić to znaczy przywrócić. Chrystus przyszedł, aby przywrócić ludzkości ojcostwo Boga, żeby to pokazać. I tutaj też, jeżeli chcemy mówić o miłości rodziców, czy też między właśnie rodzeństwem, czy w rodzinie, musimy tak naprawdę zrozumieć, kim jest człowiek, ponieważ został on stworzony na obraz i podobieństwo Boga, jest przez Niego kochany, ale też uzdolniony do tego, aby odpowiedzieć tą miłością na okazaną mu wcześniej miłość i jednocześnie może ją okazywać tylko i wyłącznie, kiedy zrozumie, kim jest dla Niego Bóg, a właśnie Chrystus nam o tym mówi, kim jest Bóg.
I też właśnie niesamowite jest to, że Pan Jezus nie tylko naucza i nie tylko mówi, że kto pełni wolę Ojca mojego, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Bo też Jan Paweł II pisze, że swojej misji, którą tutaj Pan Jezus na ziemi miał, tej misji przywrócenia Bożego Ojcostwa, Jezus Chrystus nie dokonał przez samo nauczanie, przez samo głoszenie. Ale przede wszystkim tę misję Jezus Chrystus spełnił do końca dopiero przez swój krzyż, przez to, że On stał się posłuszny swojemu Ojcu aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Jakby On nie tylko nam mówi, ale On nam jako pierwszy daje przykład tego posłuszeństwa Ojcu. On był posłuszny aż do końca, aż do śmierci. I ten jego przykład właśnie pokazuje to, że on nie tylko nam objawia jakby w słowie to posłuszeństwo, ale on je przywraca przez to, co sam dokonał, przez tę swoją misję, przez to, że przyszedł, był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej.
Tak, możemy też powiedzieć, że ta śmierć krzyżowa nie tylko była posłuszeństwem, ale przede wszystkim to był największy akt miłości, kiedy jakaś osoba oddaje to, co ma najcenniejsze, czyli życie za inną osobę. To właśnie nie tylko w kwestii możemy to rozważać posłuszeństwa, ale również tego, że Jezus tak bardzo nas kochał, że był w stanie poświęcić swoje życie za nas, żeby odnowić, żeby przywrócić ludziom ojcostwo Boga, co nie było łatwym zadaniem na pewno.
Te słowa też tak przypominają mi, że to przywrócenie Bożego Ojcostwa to jest też przywrócenie zdolności do tego Bożego Rodzicielstwa. Że właśnie przez krzyż, przez to, że Jezus oczyszcza nas swoją krwią z każdych grzechów, bo jesteśmy ludźmi i choć naszym powołaniem jest właśnie to takie Boże Rodzicielstwo i to nie tylko w małżeństwie, bo każda kobieta jest powołana do bycia matką, a każdy mężczyzna do bycia ojcem, ale że jesteśmy ludźmi, to często popełniamy błędy. Te wychowawcze, po prostu nie zawsze kochamy drugiego człowieka, ale Jezus właśnie przez krzyż spełnił tą misję, przywracając ludziom to Boże Ojcostwo.
I już za chwileczkę odpowiemy na to pytanie z Janem Pawłem II. Czy trzeba było ludzkości przywracać Ojcostwo Boga? Czci ojca swego i matkę swoją. O tym dziś rozmawiamy w Dzień Matki, pamiętając o naszych kochanych mamach. Czynimy to rozważając słowa na podstawie świętego Jana Pawła II. Czynimy to na podstawie słów świętego Jana Pawła II z homilii z Kielc z 3 czerwca 91 roku. Oto twoja matka i twoi bracia, któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi, jeżeli Jan Paweł II przypomina nam to synajskie przymierze, dekalog, czwarte przykazanie, kieruje naszą uwagę również do Ewangelii, do postawy Jezusa Chrystusa, który cześć względem swojego Ojca, względem Boga, którego nam objawia, ma jako rzecz największą, najbardziej istotną. I jeżeli ktoś kiedykolwiek by pomyślał, że Bóg postawił ciężar nie do uniesienia dla człowieka względem siebie, to znaczy się względem tych pierwszych trzech przykazań i kolejnych, to w Jezusie Chrystusie jako człowieku powiedział nam, to jest możliwe. Zobacz, zobacz, jak Jezus zjednoczył się ze mną, z Ojcem, jak był posłuszny Ojcu. I posłuszny Ojcu był aż do śmierci krzyżowej. W ten sposób wypełnił w sobie czwarte przykazanie. Czci ojca swego i matkę swoją. Emilka zwróciła na uwagę na to ukazanie, właśnie ukazanie niepokalanej, czyli tej, która w pełni zrealizowała wolę Pana Boga, a Jezus w pełni zrealizował wolę Ojca i nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Często wydaje się, że rodzice stawiają wymagania nie do udźwignięcia, chociażby ten mecz, o którym wspomniał Maciek, a wtedy zwróćmy uwagę, do jakich granic posłuszeństwa, do jakich granic uniżenia swojego Syna posunął się Bóg, jakiego posłuszeństwa zażądał od swojego umiłowanego Syna. I tu Jezus nie miał w ogóle jakiejkolwiek wątpliwości i nie pokazał nam tej wątpliwości, że Bóg, Ojciec, którego nam przywraca prawdę o Nim, Jego imię, Jego istotę, to kim jest, że Bóg zasługuje na tę cześć, o której mówiła Agata, że ona jest dla Boga jest bezwarunkowa, ale Bóg w Jezusie Chrystusie jako człowiek pokazał nam, jak daleko należy słuchać Pana Boga, aby być bratem Jezusa. Aby nie być jakimś tam kuzynem, jak to było, Agatko, kuzynem z trzeciej czy z drugiej. Piękne to było. Ale aby być Jego bratem, bo jesteśmy braćmi Jezusa i siostrami Jezusa. Ale kiedy jesteśmy? Jeżeli pełnimy wolę Ojca, wtedy jest w nas to Boże synostwo.
Odnaleźć w życiu tę właściwą drogę. Kiedy czas nastąpi, odejść lub pokochać, trzeba siły, by na zawsze decydować.
Tak pięknie zakochać się, szczęśliwie odnaleźć się, jakby po latach. Tak pięknie kochać przez całe życie, zbierać owoce po kwiatach. Świat mój ze światem, na szczęście marzycie całe.
Czas wzrastania. Dziś o dekalogu, czwartym przykazaniu, czci ojca swego i matkę swoją. Przypominam, facebookowy profil Czas Wzrastania oraz droga SMS-owa 536-600-500. Tam już napływają wasze komentarze, wasze spostrzeżenia, wasze życzenia dla ukochanych mamy. Wracamy do homilii świętego Jana Pawła II na temat czwartego przykazania dekalogu.
Czy trzeba było ludzkości przywracać ojcostwo Boga? Przejmującej odpowiedzi na to pytanie udziela Paweł Apostoł w liście do Rzymian. Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.
Apostoł tłumaczy tajemnicę grzechu pierworodnego, tego odrzucenia ojcostwa Boga, które zaciążyło na całych dziejach człowieka od początku. Wystarczy z uwagą odczytać i rozważyć zapis Księgi Rodzaju, ażeby zrozumieć, że owo Pawłowe pierworodne nieposłuszeństwo jest właśnie odrzuceniem ojcostwa Boga.
To zaś, czego dokonał Chrystus, Jego odkupieńczy czyn na górze ukrzyżowania, Jego posłuszeństwo aż do śmierci, sięga do samego korzenia grzechu i zła w dziejach ludzkości.
Ten czyn mesjański, odkupieńczy czyn Syna współistotnego Ojcu, przywraca ludzkości Boże Ojcostwo. Przywraca też ludzkość Ojcostwu Boga w jednorodzonym Jego Synu, Odkupicielu świata.
Uczy Sobór. Człowiek stworzony przez Boga w stanie sprawiedliwości, za poduszczeniem złego już na początku historii nadużył swej wolności, przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć swój cel poza Nim. poznawszy Boga, nie oddali Mu czci jako Bogu, lecz zaćmione zostało ich bezrozumne serce i służyli raczej stworzeniu niż Stworzycielowi.
Kiedy Chrystus mówi do Rzeszy: kto pełni wolę Ojca mojego, ten mi jest bratem, siostrą i matką, potwierdza najgłębiej kluczowe znaczenie tego przykazania dekalogu, które każe czcić ziemskich rodziców, ojca i matkę.
Potwierdza najgłębiej kluczowe znaczenie rodziny dla całego porządku moralnego w wymiarach międzyosobowych i w wymiarach społecznych.
Wiemy z rodzimego doświadczenia, zwłaszcza z doświadczenia minionego okresu, że to zło pierworodne, które drzemie w duszy każdego człowieka, a które u podstaw łączy się z odrzuceniem Bożego Ojcostwa, szczególnie często, szczególnie łatwo daje o sobie znać poprzez naruszenie ładu moralnego małżeństwa i rodziny.
Są to dziedziny jakby szczególnie zagrożone, szczególnie narażone. Szczególnie łatwo w tych dziedzinach, gdzie tak wiele zależy od miłości, od prawdziwej miłości, człowiek ulega egoizmowi i drugich, najbliższych, czyni ofiarą tego egoizmu.
To zaś, czego dokonał Chrystus, Jego odkupieńczy czyn na górze ukrzyżowania, Jego posłuszeństwo aż do śmierci, sięga do samego korzenia grzechu i zła w dziejach ludzkości. Ten czyn mesjański, odkupieńczy czyn Syna współistotnego Ojcu przywraca ludzkości Boże Ojcostwo. Przywraca też ludzkość Ojcostwu Boga w jednorodzonym Jego Synu, Odkupicielu świata.
W tym punkcie było piękne takie zwrócenie też w drugą stronę tego przywracania ludziom Bożego Ojcostwa, że ludzkość została przywrócona Ojcostwu Boga, właśnie w jednorodzonym Synu, że też Chrystus przez swoje odkupienie zwrócił jakby Bogu też Jego dzieci, że na nowo jakby dał im to ojcostwo.
Dlaczego zostało zwrócone? Bo też jest taki ciekawy, tu był fragment przy Soborze, że człowiek został przez Boga stworzony w stanie sprawiedliwości, czyli jakby nie był zły, to dopiero przez jego decyzję, przez grzech pierworodny oddaliśmy się od Boga i dopiero to wydarzenie spowodowało, że musieliśmy zostać przywróceni.
Jan Paweł II też pisze właśnie o tym, że teraz rodziny mają często właśnie takie doświadczenie tego, że szczególnie łatwo naruszany jest w nich ten ład moralny, to nieposłuszeństwo się w nich pojawia. Właśnie ta rodzina jest szczególnie zagrożona, szczególnie narażona, dlatego że jest to wspólnota, w której bardzo wiele zależy od miłości i od prawdziwej miłości, czyli tej miłości, która będzie darem z siebie, która będzie miłością bezwarunkową, miłością ofiarującą się. A współcześnie człowiek bardzo często ulega egoizmowi. Egoizm jest tym, co zabija miłość, co jest przeciwieństwem miłości, co zamyka na drugą osobę, a my, tak jak wspominaliśmy wcześniej, jesteśmy na wzór tej Trójcy Świętej powołani do tego, by żyć ku drugim. W rodzinie jesteśmy powołani do tego, żeby żyć ku drugim. Mąż ku żonie, rodzice ku dzieciom, dzieci ku rodzicom, a ta wzajemna relacja jest tutaj ważna, to żeby nieustannie być darem dla siebie. Rodzice dla dzieci, dzieci dla rodziców, mąż dla żony, żona dla męża. I dlatego musimy starać się o to, żeby w tej wspólnocie miłości ta miłość nami kierowała. Żebyśmy nie starali się zaspokajać tylko swoich egoistycznych pragnień, pobudek, uważając, że nam się wszystko należy, ale żebyśmy chcieli być tym darem z siebie w naszej rodzinie, darem z siebie dla innych, dla mamy, dla brata, dla siostry, żebyśmy starali się żyć w miłości dla.
Bardzo się cieszę, że właśnie o tym powiedziałaś, bo tak mi przyszło do głowy, że w 91 Jan Paweł II o tym powiedział, że szczególnie narażone jest małżeństwo i rodzina. I czy tak naprawdę teraz się coś zmieniło? Mam wrażenie, że nie, a że jest jeszcze gorzej. Ten atak przeciwko właśnie małżeństwu, rozumianego jako sakramentowi, małżeństwu między kobietą i mężczyzną, to zagubienie pojęć, zagubienie właśnie się w tym egoizmie, brak takiej pokory i miłości, relacji budowanej na Bogu, to cały czas jest aktualne i to nam towarzyszy. Przez to chce się tak naprawdę rozwalić to, co piękne, zniszczyć to, co najważniejsze w naszym narodzie, czyli nasza chrześcijańska tożsamość i tożsamość rodzinna.
Tak, no obserwujemy właśnie to takie zaćmienie takiego bezrozumnego serca i służbę raczej stworzeniom niż Stworzycielowi. I próbuje się odnaleźć właśnie spełnienie w podziwianiu tego, co jest stworzone, a pomija się to, właściwie tego, który to stworzył.
Bo głównym celem całego stworzenia jest oddawanie chwały Bogu, czyli całe stworzenie jest nakierowane na wychwalanie Boga i właśnie najlepszym tego przykładem była Święta Rodzina. Właśnie pewnego rodzaju musi nastąpić ofiara egoizmu, czyli wyrzeczenie się dobra własnego nad dobro innych ludzi i robienie tego na chwałę Bogu.
A to też zmartwychwstańcy. Bardzo mi się podoba ich modlitwa tutaj. I teraz nie pamiętam dokładnie, jak to szło, ale oni zwracają uwagę w tej modlitwie w kilku wersach, że właśnie że przyznaję się, Boże, że we mnie jest to zło i to zło mnie pociąga też. Niestety, że jednak każdy ma w sobie też właśnie to zło pierworodne, które w duszy drzemie i nie można się dziwić też, że w rodzinach często doświadczamy też jakiś ran, czy nie doświadczamy poczucia bezpieczeństwa. Ale to zrobiąc właśnie zwrot ku poprzednim punktom, jest Jezus Chrystus, który to wszystko może przywrócić.
Czas wzrastania. Czci ojca swego i matkę swoją. Studium Duszpasterstwa Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Ten kryzys nie ominął rodziny. Nie ominął on, niestety, polskiej rodziny. Powoduje tyle obrazy Boga. Jest przyczyną wielu nieszczęść i zła. Dlatego jest przedmiotem szczególnej wrażliwości i szczególnej troski Kościoła.
Za cyframi wszak, za analizami i opisami stoi tu zawsze żywy człowiek. Tragedia jego serca, jego życia, tragedia jego powołania.
Rozwody. Wysoka liczba rozwodów. Trwałe skłócenie i konflikty w wielu rodzinach, a także długotrwałe rozstania na skutek wyjazdu jednego z małżonków za granicę. Prócz tego coraz częściej dochodzi też do zamykania się rodziny wyłącznie wokół własnych spraw, do jakiejś niezdolności otwarcia się na innych, na sprawę drugiego człowieka czy innej rodziny.
Co więcej, zanika czasem prawdziwa więź wewnątrz samej rodziny. Brakuje niekiedy głębszej miłości nawet między rodzicami i dziećmi, czy też wśród rodzeństwa. A ileż rodzin choruje i cierpi na skutek nadużywania alkoholu przez niektórych swoich członków?
W adhortacji Familiaris Consortio przytoczyłem słowa orędzia 6. synodu biskupów do rodzin chrześcijańskich. Do was, mówią biskupi Kościoła, należy kształtowanie ludzi w miłości, praktykowanie miłości we wszystkich odniesieniach do bliźnich, tak, aby miłość ogarniała całą wspólnotę, aby była przepojona poczuciem sprawiedliwości i szacunku dla innych, świadoma swej odpowiedzialności wobec całej społeczności.
Starsi przypomną sobie, jak ogromnego wysiłku dokonał Kościół w czasie przygotowania do wielkiego milenium chrztu naszej ojczyzny, jak bardzo modliliśmy się wtedy, by rodzina, polska rodzina, była silna Bogiem.
Umiłowani, miłość jest z Boga, pisze święty Jan. Nie odbuduje się zachwianej więzi rodzinnej. Nie uleczy się ran powstających z ludzkich słabości i grzechu bez powrotu do Chrystusa, do sakramentu. Przypominam ci, pisze święty Faweł do wyświęconego przez siebie biskupa Tymoteusza, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.
I ja wołam do was, bracia i siostry, byście rozpalali na nowo Boży charyzmat małżonków i rodziców, jak jest w was przez sakrament małżeństwa. Tylko w oparciu o łaskę tego sakramentu możliwe jest pełne przebaczenie, pojednanie i podjęcie na nowo wspólnej drogi.
Przez nią odnawia się i ożywia ludzka miłość oraz tożsamość i prawdziwość ludzkich przyrzeczeń. Charyzmat sakramentu małżeństwa to również charyzmat, łaska i dar życia.
Za cyframi, za analizami, za opisami stoi tu zawsze żywy człowiek. Tragedia jego serca, tragedia jego życia, tragedia jego powołania. umiłowaniu. Miłość jest z Boga, pisze święty Jan. Nie odbuduje się zachwianej więzi rodziny. Nie uleczy się ran powstających z ludzkich słabości i grzechu bez powrotu do Chrystusa, do sakramentu. Ja wołam do was, bracia i siostry, byście rozpalili na nowo Boży charyzmat małżonków i rodziców, jaki jest w was przez sakrament małżeństwa. Tylko w oparciu o laskę tego sakramentu możliwe jest pełne przebaczenie, pojednanie, podjęcie na nowo wspólnej drogi. Przez nią odnawia się i ożywia ludzka miłość oraz tożsamość, prawdziwość ludzkich przyrzeczeń.
Ojca i Matkę, powiada czwarte przykazanie Boże. Ale żeby dzieci mogły czcić swoich rodziców, muszą być uważane i przyjmowane jako dar Boga. Tak, każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do przyjęcia, ale zawsze dar bezcenny.
Trzeba najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie, mówi się tak, nieoczekiwanie, nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia.
Świat zmieniłby się w koszmar, gdyby małżonkowie znajdujący się w trudnościach materialnych widzieli w swoim poczętym dziecku tylko ciężar i zagrożenie dla swojej stabilizacji. Gdyby z kolei małżonkowie dobrze sytuowani widzieli w dziecku niepotrzebny, a kosztowny dodatek życiowy. Znaczyłoby to bowiem, że miłość już się nie liczy w ludzkim życiu.
Znaczyłoby to, że zupełnie zapomniana została wielka godność człowieka jako prawdziwe powołanie i jego ostateczne przeznaczenie.
Podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość między małżonkami, zaś podstawą miłości zarówno małżeńskiej, jak rodzicielskiej jest oparcie w Bogu, właśnie to Boże Ojcostwo.
Kiedy małżonkowie starają się o to, ażeby samych siebie składać sobie wzajemnie w darze, kształtują w sobie w ten sposób prawidłowe postawy rodzicielskie. Przecież w wychowywaniu dziecka chodzi nie tylko o to, żeby się dla niego poświęcać. Chodzi o to, żeby się poświęcać w sposób mądry, tak, aby wychować je do prawdziwej miłości.
Do prawdziwej miłości wychowuje się także wymagając, ale tylko miłując można wymagać. Można wymagać, wymagając od siebie. Dlatego też ze względu na dobro przyszłego pokolenia ważne jest, aby małżonkowie utrwalali, uszlachetniali i pogłębiali swoją wzajemną miłość. Wtedy również ich dzieci będą w stanie założyć kiedyś prawdziwie chrześcijańskie rodziny i będą umiały kochać swoich rodziców.
Charyzmat sakramentu małżeństwa to również charyzmat, łaska i dar życia. Czci ojca i matkę, powiada czwarte przykazanie Boże. Ale żeby dzieci mogły czcić swoich rodziców, muszą być uważane, przyjmowane jako dar Boga. Tak, każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do przyjęcia, ale zawsze dar bezcenny. Podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość między małżonkami, zaś podstawą miłości zarówno małżeńskiej, jak rodzicielskiej jest oparcie w Bogu. Właśnie to Boże Ojcostwo. Boże Ojcostwo.
Do bram raju aż się wspiąłem, żeby ujrzeć wreszcie rajski świat. Rzekłem, gadać chcę z aniołem, do siwego stróża spoza krat. Spytał nieba stróż o powód mej wędrówki do niebieskich wrat. Rzekłem, chcę mieć jakiś dowód, że gdy minie czas, nie będę sam. Nie jest łatwo pojąć nawet to, że co rano słońce świeci. Że świat będzie, jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci. Zapytałem o sens w życiu mym i o prawdę zapytałem. Rzekł, mój synu, problem leży w tym, żeś pobłądził życiem całym. Śmiał się nieba stróż i wyznał, że szkoda czasu na gadanie. Bo choć nawet czegoś dowiem się, to i tak się nic nie stanie. Nie, 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 nie jest łatwo pojąć nawet to, że co rano słońce świeci. Że świat będzie, jakim stworzą go niepoczęte. Światem, gdy odejdziemy w zapomnienie. I co zrobić ze swym życiem, by ciut na lepszy świat odmienić. Nim meteor obok nóg nam spadł, strażnik zabrał mnie do raju. A tam całkiem jak babci sad, w którym śliwy zakwitają.
czci ojca swego i matkę swoją. W Dzień Matki czas wzrastania duszpasterstwa Akademii Kultury Społecznej i Medialnej.
Ta moja pielgrzymka do ojczyzny, czwarta z kolei, idzie po śladach dekalogu. I oto rozważanie Bożych słów, stanowiących nienaruszalny ład ludzkiej moralności, prowadzi nas na każdym etapie do głębszego zrozumienia tajemnicy Jezusa Chrystusa, czyli istotnej rzeczywistości chrześcijaństwa, naszej wiary i życia z wiary, czyli naszej moralności.
Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność, tych wszystkich, czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie?
Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. Tak, trzeba wychowania do wolności. Trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może się opierać społeczeństwo, naród, wszystkie dziedziny jego życia. Ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej.
Oto matka moja i moi bracia. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Łatwo je zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. Oto matka moja i moi bracia. Tak, ziemia polska naznaczona jest w sposób szczególny obecnością Matki Chrystusa. Ona jest pierwszą wśród pełniących wolę Ojca, właśnie jako Matka Syna Bożego.
Niech zatem przez jej macierzyńską obecność odnowi się pośród nas świadomość boskiego ojcostwa. Niech się odrodzi pokolenie braci i sióstr Syna Bożego, Syna Maryi.
Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je wiernie. Niech się odrodzi w Bogu ludzkie ojcostwo i polska rodzina, i ludzkie macierzyństwo. Niech się odrodzi rodzina, szczególne miejsce przymierza Boga z ludźmi. Imię Jego Kościół Domowy.
Kwadrans po 23:00 przed nami. Teraz ten czas wyczekiwany, myślę, przez wielu, a mianowicie czas, byśmy zaglądnęli w końcu do tego Facebooka, czy zaglądnęli w końcu do skrzynki SMS-owej i zerknęli, co tam słychać. Jednocześnie otwieramy nasze telefony 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 536 600 100 lub 600 200 z zagranicy 485 6 655 23 33 lub 23 66. No zobaczmy, co w SMS-ach. Pierwszy, który przyszedł, brzmi następująco: mamo, bardzo kocham ciebie, ja ufam, że jesteś już w niebie, w pokoju, więc błogim spoczywaj, pamięć o tobie jest żywa. Małgosia, córka. Kocham moją mamę za to, jak jest silna i wytrwała w modlitwie mimo dużych trudności w wychowaniu. Ona jest niezastąpiona. Cześć. Oddaje się człowiekowi świętemu, no i aniołom. Bogu zaś należy się uwielbienie. Wartością kobiety jest cześć, mężczyzny honor. Kobiecość równa się świętość. Gina. Dziękujemy. Tak, uwielbienie, cześć. No i wartością mężczyzny honor, a kobiety czystość, bardziej bym powiedział piękno, szlachetność, tak. Pismo Święte mówi, to Ewerysta z Sopotu, także o tym, aby rodzice kochali swoje dzieci i nie byli dla nich przykrymi. To Ewerysta. Iwona pisze: szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam moją mamę Fredzie z Bytomia z okazji dzisiejszego święta. Dziękuję za wszelkie dobro i proszę Maryję o opiekę dla mamy na każdy dzień. Czwarty nakaz obosieczny, ale Stary Testament, sankcja za jego przekroczenie, obciążał dzieci, nieodwrotnie, wyjątkiem aborcja. Tak. Potem kolejny wpis Ania. Dziękuję, mamo, że mnie urodziłaś. Jestem piątym dzieckiem, czwartą córką. Dziękuję, że przyjęłaś kolejne życie, które poczęło się z woli ojca i obdarzyłaś miłością. Wiem, że teraz słuchasz audycji. Kocham cię, mamusiu. Pozdrawiam również córkę Dominikę i Weronikę. Ania.
Gdyby pani teraz tak widziała minę swojej córki.
Ale usłyszała na 100%.
Dziękuję, mamo. Również pozdrawiam.
No, byłem ciekaw, czy to tak, ale idziemy dalej w naszych tutaj SMS-owych pozdrowieniach, bo jest ich rzeczywiście wiele. Proszę o modlitwę o zdrowie za najdroższą i kochaną mamusię, która nas ośmioro urodziła i wychowała, córka z Poznania. Niech wszechmogący Bóg ma w opiece Radio Maria. Będziemy pamiętać w modlitwie brewiarzowej na zakończenie dnia. Mam wspaniałych, wyjątkowych rodziców. Niestety, od kilku lat nie ma ich na ziemi. Kasia. Szczęść Boże, czy to czas wzrastania? Tak, czas wzrastania. Jeśli relacja rodzice-dzieci regulowana przez dekalog jest zaproszeniem dla stron, czy tylko dla dzieci jest warunkowa, rodziców zaś zobowiązuje bezwzględnie, to pytanie, które jest pytaniem skierowanym do nas, a odpowiemy też słowami świętego Jana Pawła II, który mówi: nie ma innej, którą można by z tak pełnym pokryciem określić jako komunię. Nie ma też innej, w której wzajemne zobowiązania byłyby równie głębokie, całościowe, a ich naruszenie godziłoby bardziej boleśnie w ludzką wrażliwość kobiety, mężczyzny, dzieci, rodziców. Chodzi tutaj o więź, która najściślej wiąże osoby. Jest to więź rodzinna, więź oparta na miłości, a w miłości nie zastanawiamy się, kto bardziej kocha albo kto ma bardziej kochać. Przyjmujemy miłość i tą miłością wzajemnie się obdarzamy. Nasze małżeństwo jest wierność, miłość na pierwszym miejscu, wiara w Boga, rodzina. 52 lata, dwoje dzieci. Katarzyna jest w zgromadzeniu, zakonie, już 27 lat. Syn Piotr, 5 lat. Dziękujemy Bogu i pozdrawiamy. Troszeczkę literówek się znalazło tutaj, więc nie wszystko jakoś tak. Syn Piotr, 50 może. Coś takiego by wyszło. Nie 5, tylko 50. Uboga, może tak będzie to właściwie, na dwie możliwości tutaj odczytuję ten SMS Państwa. Dorota. Ja bardzo się cieszę i często dziękuję Bogu z całego serca za to, że moja mama Krystyna i mój tato Edward byli pod opieką Matki Bożej i jak żyli, to tato nosił szkaplerz Matki Bożej, mama miała cudowny medalik Matki Bożej, modlili się do Pana Jezusa i Matki Bożej i to przynosiło pomoc i łaski święte dla nich i całej naszej rodziny. Mama miała talent do szycia pięknych sukienek i robienia swetrów na drutach. Moja też lubiła na drutach, o, ciekawe. Robiła piękne ozdoby świąteczne, piekła wspaniałe ciasta, bardzo lubiła kwiaty i robiła piękne bukiety. Tato oprócz pracy lubił pielgrzymować do Częstochowy i należał do chórów parafii, bo lubiał śpiewać. Tak tutaj o swoich rodzicach napisała nam Dorota. Czemu stolica mądrości szukała syna nie od razu w świątyni, gdzie indziej aż 3 dni? Ojczyzna nasza, macierzą Bóg, ojczyzna ziemska, jego obraz ważniejsza od rodziny. Jak widzimy, pełnienie woli Pana Boga było pełnieniem przez człowieka. Stolica mądrości, to określenie Maryi, z mądrością postępowała i szukając pośród krewnych i znajomych, bo Jezus nie był przywiązany do matki Maryi i ojca Józefa, jak możemy się domyśleć, miał na tyle wolności, swobody jako 12-letni i takie było środowisko wokół bezpieczne, że temu dziecku nie zagrażało nic, co by budziło niepokój Matki Najświętszej Świętego Józefa, ale gdy zorientowali się, że nie ma go wśród znajomych, to odnaleźli Jezusa w tym, co należy do jego ojca, czyli odnaleźli go nie gdzie indziej, ale właśnie w świątyni. I ostatni, taki ciekawy, no przeczytam tak, jak ktoś napisał. Jakub napisał w liście, że psu na budę są słowa zachęty dla biedaka, by się ogrzadł, najadł, nie dając mu tego. Też, gdy rodzice zawodzą, szydzą z transcendencji dzieci. No, mądre słowa, zresztą o tym też było w dzisiejszym fragmencie, który rozważamy, homilia świętego Jana Pawła II w dzisiejszym tekście, gdy słyszeliśmy właśnie o tym, że Jezus to był punkt z tym, czy objawić, to znaczy tylko przypomnieć, więcej objawić, to znaczy przywrócić, i misję, której podjął się Jezus Chrystus, nie spełnił przez samo nauczanie, misję tę spełnił do końca, dopiero przez krzyż, stając się posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Ja tradycyjną formę przyjąłem na siebie, czyli taką SMS-ową, a wam oddaję to, co jest na Facebooku.
Dużo miłości płynie także z komentarzy na Facebooku, bo aż 4 z 5 komentarzy zaczynają się od słów kocham albo kochana. Piotr Karpeta pisze: kochana mamo, niech ten wspaniały dzień na zawsze Twe troski odsunie w cień. Niech się śmieje do Ciebie świat widmem szczęśliwych i długich lat. Wszystkiego najlepszego z okazji Twojego święta, Twoje zdrowie. Michał Pluta z kolei pisze: kocham swoją mamę za to, że przekazała mi wiarę w Boga. Zuzia Wrażeń: kocham moją mamę za to, jak silna jest mimo wielkich trudności w wychowaniu. Ona jest niezastąpiona. Maria Sulowska: kocham moją mamę za to, że co by się nie działo, jest przy mnie. Przepraszam Cię za to, co zrobiłam względem Ciebie nie tak, ale obiecuję, że kiedyś będziesz mogła być ze mnie naprawdę dumna. Kocham Cię. I ostatni komentarz facebookowy, Tomi Chudy pisze: przepraszam za złe decyzje, za ciekawość. Dziękuję za wyrozumiałość i to, że zawsze człowiek dostaje kolejną szansę na poprawę. Kocham Cię, mamo. I z komentarzy na Facebooku.
Mamo, dziękuję Ci za każdy dzień, za to, że jesteś, ciepłe słowo w trudny dzień, Twój uśmiech, uśmiech, który ociera łzy, radosne oczy, które cieszą się nawet małymi radościami. Bardzo Cię kocham i potrzebuję. Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Mówi Robert z Poznania.
Prosimy, Panie Robercie.
Chodzi mi o to, że tak moje wdzięczności, sumienie chyba mówi mi coś takiego, że nie ma rodziców warunkowo. Bo jeśli są niedobrzy, albo bardzo niedobrzy, czy jeszcze gorzej, to obcinamy tylko posłuszeństwo, uruchamiamy pewną nienawiść ich działań, uruchamiamy ewangelizację, próbę naprawy sytuacji, ale coś z tej czci zawsze powinno zostać, ponieważ by to się rozpadło, byłoby niezgodne z tym poleceniem Pana Boga względem rodziców. Na razie szczęść Boże. Tak chyba nie ma miłości warunkowej, nie? Najczęściej tak powinno być. Na razie szczęść Boże, do widzenia.
Dziękujemy. Tak, jak najbardziej. To Pan poruszył bardzo ciekawą kwestię w tej miłości rodzicielskiej i do rodziców nie możemy nienawidzić. Nie może być to przykazanie, czy to, o czym rozmawialiśmy tutaj, interpretowane jako odrzucenie rodziców. Mówimy o tym, jaką rangę ma rodzicielstwo, jaką wagę przywiązuje Bóg do rodzicielstwa, do tego świętego daru życia i odpowiedzialności i miłości, którym podzielił się z człowiekiem, że rodzice uczestniczą bezpośrednio z Panem Bogiem w darze przekazywania świętości życia, więc nawet gdy nie zasługują, to uruchamiamy to świetne zdanie pańskie, ewangelizację, czyli uruchamiamy względem tych rodziców miłość. Natomiast to bardziej miało wybrzmieć i wybrzmiewa, by troszeczkę potrząsnąć nami, jeżeli chodzi o relacje do dzieci. Podobnie jak nie można tak sobie lekko interpretować tego zdania świętego Pawła: żony, bądźcie posłuszne swoim mężom. Z tej racji takiego bezwzględnego posłuszeństwa, bez miłości. I tutaj to nie jest przykazanie, które pozwalałoby w jakimś wymiarze wykorzystywać pozycję rodziców do tego, by wymagać od dzieci rzeczy, które są nie otoczone, czy nie, ich źródłem jest miłość. I tam, gdzie jest jakaś nienawiść ze strony rodziców do dzieci, mieliśmy niedawno przecież taki przykład, jeden, drugi, kolejny, gdzie ta opiekuńczość, to rodzicielstwo może być rodzicielstwem zwyrodniałym, może być dysfunkcyjnym i wówczas wykorzystywanie pozycji rodzicielskiej do jakiegoś takiego poddaństwa, do rozdrażniania dzieci jest rzeczą niewłaściwą. To przykazanie zobowiązuje i stawia wymagania również rodzicom. A mówimy wtedy o takim naszym o takim naszym rozumieniu, że jeżeli ktoś nie zasługuje na cześć, to jesteśmy, to co Pan powiedział, ewangelizacja, miłość, wtedy szacunek, bo urodzili, bo przyjęli życie i też czasem to dziecięce, synowskie upomnienie względem rodziców, troska o rodziców, żeby kształtowali swoje postawy w miłości. Dziękuję za telefon. No cóż, czas, no tak. Pozdrowienia i to, co najważniejsze, z czym wychodzimy, co zapamiętujemy z tego dzisiejszego spotkania, jakie są takie to święty Alfons, założyciel redemptorystów, mówi, jaki bukiet wynoszę dzisiaj z tego spotkania. Takie słowo, które będzie mi przypominać 26 maja roku pańskiego 2023 na antenie Radia Maria od 21.30 do 23.35 uczestniczyłam, Emilko, Gabrysiu, Dominiko, Jagatko, w czasie wzrastania i wtedy jako taki klucz do życia zapamiętałam z nauczania Jana Pawła II, zapamiętałem. Co to będzie, Emilka?
Myślę, że to będzie to Boże Ojcostwo, przywrócenie Bożego Ojcostwa. To, co zapamiętałam. A pozdrowić bym chciała oczywiście jeszcze raz moją kochaną mamę, przekochaną jedyną, która się modliła tutaj o Ducha Świętego dla nas wszystkich podczas tej audycji. Mojego tatę też, który mam nadzieję będzie też mamę wspierał w jej macierzyństwie i spełnił się też w swoim ojcostwie. Moich braciszków, rodzinę Gawlitzów ze Śląska, moich dziadków, grupę młodych etnografów w Brodnicy, którzy teraz są na badaniach. I kogo jeszcze? No i jeszcze moje współlokatorki kochane też. I moją matkę chrzestną, o, która też jest dla mnie bardzo ważna.
Gabrysia.
Tak, ja może zacznę od pozdrowień. Pozdrawiam moją mamusię, tatusia, moje kochane rodzeństwo, babcie i obie, i dziadka. Oczywiście też współlokatorki. Tak, i chciałam powiedzieć, że bardzo Was kocham i dziękuję za wszystko. A jeżeli chodzi o to, co wyniosę, to takie pytanie, które powinnam stawiać sobie i powinno je sobie postawić bardzo wielu, szczególnie w Polsce. Czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? Bo jest wielu ludzi, którzy to robi.
Dominika?
Podoba mi się to zdanie. Gdzie tak wiele zależy od miłości, od prawdziwej miłości, człowiek ulega egoizmowi. I właśnie ja chciałabym tak postanowić, że będę się starała odbiegać od tego egoizmu i starać się czynić wszystko jakby z korzyścią dla innych. Ja chciałabym pozdrowić na początku oczywiście swoją kochaną mamę, której dziękuję za życzenia też, że pamiętałaś o mnie, mamo, o nas. Tatę, siostrę, babcię, całą moją rodzinę, przyjaciół, znajomych. też mojego małego chrześniaka, Mikołaja, mojego Dawida i oczywiście współlokatorki.
Agatka?
Ja, jak tutaj Dominika wspomniała, też jestem ujęta tą miłością, ale innym fragmentem, słowami: do was należy kształtowanie ludzi w miłości, dlatego że małżeństwo, rodzina to nie tylko dar od Boga, ale także zadanie. Zadanie, żebyśmy kształtowali się w miłości, żebyśmy właśnie nie ulegali temu egoizmowi, który jest taką chorobą, która zagraża współczesnej rodzinie, współczesnemu małżeństwu, ale żebyśmy wzajemnie uczyli się tej miłości, która jest bezinteresowna, tej miłości, która polega na byciu dla, polega na byciu darem z siebie. I pozdrawiam najcieplej, najserdeczniej moją mamę, która tej miłości nieustannie każdego dnia mnie uczy, która tym przykładem miłości wobec swojego męża, wobec swoich dzieci jest dla mnie każdego dnia, miłości też wobec Boga Ojca. Ona uczy mnie tej prawdziwej miłości, jest zawsze dla nas i dlatego najbardziej, najserdeczniej pozdrawiam dzisiaj właśnie ją.
I Maciej?
Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć. To chyba słowa, które zapamiętam, dlatego że pokazują nam, że ta cześć nie jest nam z góry narzucona, nam z góry dana, tylko musimy na nią zapracować. Zarówno dzieci, rodzice, każdy z nas. No z takich przyjemniejszych rzeczy to pozdrawiam oczywiście moją rodzinę, mego kuzyna, który jeszcze do mnie pisał w trakcie audycji, bo wiem, że tego słuchał. Fana piłki nożnej, wspólnotę studentów na Aksimie oraz bacówkę.
Ojcze, tyle było o miłości, to jeszcze sobie pozwolę, bo mam takie pragnienie pozdrowić jeszcze Mirka, mojego umiłowanego.
Amen. Za chwileczkę modlitwa na zakończenie dnia komplet.
Nic na tym świecie wiecznie nie trwa. Wszystko w proch i tak obróci się. Popatrz wokoło, tyle zła. Dziś dzieckiem, mamo, nie jestem już. To kim jestem, zawdzięczam ci za wszystko, co mi dałaś.
Boże, wyjrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, błogosław się ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy rachunek sumienia. zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezus, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu zmartwychwstały, Panie jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
Alleluja, alleluja.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas nas osłaniaj, byśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, powiedział, alleluja.
Błagaj za nami Boga, alleluja. Z martwych powstał, z martwych wstał. Tak zatrzymaliśmy się nagle na tym. Bardzo gorąco dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do samego końca razem z nami. Czci ojca swego i matkę swoją, przypomnienie o głębokiej więzi, o rodzinie, ale też o tym, by pełnić wolę Ojca, czyli pełnić wolę Boga, bo wtedy jest się matką, jest się bratem samego Jezusa Chrystusa. Dziękuję jeszcze raz Emilka, Gabrysia, Dominika, Agata i Maciej.